Dziś Słowem Bożym będzie się dzielił brat Darek z organizacji Open Doors. Jest naszym gościem dziś. Zapraszamy. A w międzyczasie możemy się jeszcze też pomodlić o dzieci, które idą na szkółkę, o nauczycieli. Dobry nasz Panie, tak, dziękuję Ci, że ten dzisiejszy dzień możemy spędzić tutaj, na tym miejscu. Tak, dziękuję Ci za te dzieci, które mogą być na szkółkach, Panie. Dziękuję Ci za nauczycieli, za tych wszystkich, którzy usługują w tej służbie. Ja tak proszę Cię o ten czas, abyś Ty błogosławił im, błogosławił i dzieciom, błogosławił i nauczycielom, Panie, aby mogli wzrastać, aby mogli być w Twojej obecności i aby te dzieci mogły poznawać Ciebie na Twą chwałę. Namaszczaj nauczycieli i błogosław ich, Panie, i ten czas. A także prosimy Cię teraz o ten czas słowa. Dziękujemy Ci za naszego gościa, za brata Darka. Tak prosimy Cię, abyś go namaścił, aby Twój Duch, Panie, stąpił i napełnił go, Panie, aby mógł być dziś Twoim narzędziem, Panie, aby to słowo, które będzie przekazywał, Panie, było słowem od Ciebie do Twego ludu, Panie, aby nasze serca mogły być poruszone przez Twoje słowo, abyś Ty działał i chwała, żeby była Tobie, Boże, w imieniu Jezusa. Amen.
Amen. Witam Was serdecznie, bracia i siostry. To dla mnie przywilej, że mogę się tutaj wśród Was czuć jak u siebie w domu. Już jestem w Tarnowskich Górach od wczorajszego dnia. Doświadczyłem tej wielkiej gościnności wśród Waszej młodzieży, którzy po naszym wieczornym spotkaniu zaprosili mnie na halę sportową, abym razem z nimi mógł pograć w piłkę. I powiem Wam, że to było bardzo spotkanie ubogacające mnie osobiście, ponieważ dzisiaj rano, gdy się obudziłem, uświadomiłem sobie o istnieniu w moim ciele mięśni, o których do wczoraj jeszcze nie miałem pojęcia. Nie wiem, czy tak testujecie usługujących w niedzielę u Was w zborze, ale obiecuję Wam, bracia, tak po chrześcijańsku, że gdy przyjedziecie z rewizytą do mojego zboru, odwdzięczę się Wam po chrześcijańsku. Oczywiście na samym początku chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia z mojego lokalnego zboru, z Twardogóry, z chrześcijańskiego kościoła ewangelicznego. I tak bardzo prosił mnie brat Jarek Domieniuk, który od roku jest z nami, aby przekazać Wam serdeczne pozdrowienia dla wszystkich domowników wiary, dla Was wszystkich. Niech Was Pan Bóg też błogosławi. Przekazuję również serdeczne pozdrowienia od pracowników Open Doors, którzy niosą pomoc prześladowanemu Kościołowi, któremu też poświęcimy czas w drugiej części naszego nabożeństwa, kiedy będziemy modlić się też w ramach Międzynarodowego Dnia Modlitwy o Prześladowany Kościół właśnie za nimi. Dzisiaj szczególnie potrzebowałem takiego potwierdzenia, jeżeli chodzi o słowo, o którym chciałem się z Wami podzielić. I dziękuję też Bogu za to, że On działa i że dzisiaj przez brata Mateusza, poprzez modlitwę, którą wzniósł tutaj głośno, która wybrzmiała, choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic by znikł, jednak ja radość będę miał w Panu, bo właśnie to jest słowo, które na dzisiaj przygotowałem i chciałbym się nim z Wami podzielić i refleksją, która mi towarzyszy, kiedy czytam Księgę Habakuka. A więc kiedy otworzymy Habakuka, trzeci rozdział, 17 werset do 19, możemy tam przeczytać, choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie byłoby plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni i nie byłoby bydła w oborach. Ja jednak będę się radował w Panu. Rozraduję się w Bogu mojego zbawienia. Pan Bóg jest moją siłą. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Jest napisane, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów strunowych. Kochani, przyszło nam żyć w świecie, który jest pełen konfliktów. Niemalże każdego dnia do naszych domów docierają złe informacje. Z pewnością nikt z nas nie chciałby oglądać takiego krajobrazu, widząc, że nasz kraj zmaga się z jakimś kryzysem gospodarczym. Przychodzi głód, przychodzi wojna. A mimo to musimy przyznać, że powolutku jesteśmy przyzwyczajeni do takich widoków, jak pojawiające się konflikty zbrojne, wojny przy naszej granicy, widmo kryzysów ekonomicznych, gospodarczych. W tym wszystkim doniesienia o kataklizmach, tornadach, które pojawiają się niemalże na całym świecie, powodziach, zalewaniu pól uprawnych, suszy, pożarów, lasów, trzęsieniach ziemi, czy doniesienia o tym, że w nadchodzących latach mogą pojawić się poważne problemy związane nawet z przerwaniem łańcuchów dostaw żywności, czyli możliwym braku mięsa, a to wszystko z powodu pojawiających się dziwnych chorób, epidemii, w wyniku których na farmach w różnych częściach świata zabija się dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy kurcząt, krów, zwierząt hodowlanych. Zapowiadany jest głód w Europie już od kilku lat. Rządzący tym światem, władcy mówią o możliwych zamieszkach i one nie napawiają optymizmem, a tu jeszcze jakby tego było mało, docierają do naszych domów kolejne ostrzeżenia, które słyszymy od co najmniej 2-3 lat o możliwym braku dostaw energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w wielu krajach Europy. Nie wspominam już o potencjalnych zagrożeniach ciał niebieskich w kosmosie, gdzie NASA informuje nas o tym, jak przelatują ciała niebieskie bardzo blisko Ziemi. I co by było, gdyby to uderzyło w Ziemię? Byłby potężny kataklizm. A więc przyszło nam żyć naprawdę w czasach pełnych niepokoju. Niemalże każdego dnia, raz za razem słyszymy właśnie złe wiadomości, które docierają do naszych domów przez odbiorniki telewizyjne, przez radio, przez gazetę, przez internet. I ludzie dzisiaj zadają pytania i często w kościołach słyszę takie pytania, taką refleksję, co będzie, jeśli przyjdzie nam żyć właśnie w tak trudnych czasach, kiedy to przyjdzie na nasz kraj, co będzie, jeśli przyjdzie nam żyć w czasie deficytu żywności, gdy na półkach sklepowych może zabraknąć pożywienia albo gdy jego cena będzie tak zawrotna, że niewielu będzie mogło sobie pozwolić na jego zakup. Co wtedy? Co wtedy zrobimy? Co jeśli wybuchnie trzecia wojna światowa? Niektórzy twierdzą, że ona już trwa. Czy są fragmenty w Biblii, które mogą być dobrym przykładem tego, co tak naprawdę oznacza ufać Bogu w chwilach trudnych i złych? I właśnie tym jednym fragmentem z Bożego Słowa dzisiaj rozpocząłem moje zwiastowanie. A ono brzmi, powtórzę to jeszcze raz, choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie byłoby plonu w winnicach, choćby owoc oliwy zawiódł i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni i nie byłoby bydła w oborach, ja jednak będę się radował w Panu, rozraduję się w Bogu zbawienia mego. Pan Bóg jest moją mocą, Pan Bóg jest moją siłą. Kim jest człowiek, który wypowiada takie słowa? Kim jest ten mąż, który mówi o czymś takim? Wiecie, dla jednej grupy ludzi Habakuk, bo o nim właśnie tutaj mowa, będzie uważany za tego, któremu przydałaby się wizyta w dobrym gabinecie psychiatrycznym. Bo czy można nazwać człowieka normalnym w chwili, gdy gospodarka jego kraju, narodu może upaść, gdy żywności w jego kraju może zabraknąć, a widok obcych wojsk nadjeżdżających na jego ojczyznę wydaje się pozornie nie wzbudzać w nim grozy? I w dodatku jeszcze on składa deklarację, że rozraduje się w swoim Panu, Bogu swojego zbawienia. Z kolei dla drugiej grupy ludzi Habakuk po takiej deklaracji może być uważany właśnie odwrotnie za męża proroka Bożego, któremu niestraszne są kataklizmy, złe wydarzenia na ziemi. Będzie uważany za człowieka, który cierpliwie znosi przeciwności, nie zadający zbędnych pytań Bogu dlaczego. Ale chciałbym powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, że w tych obu przypadkach nie tylko Habakuka, ale wszystkich jemu podobnych ludzi, takich jak ty i ja, którzy pokładają ufność w Bogu, będą tak spostrzegać ludzie, którzy wyrywają ten fragment z kontekstu Biblii. Bo czy Habakuk w rzeczywistości był takim człowiekiem beztroskim, nie przejmującym się tym, co przychodzi na jego kraj, co przychodzi na jego naród? Oczywiście, że nie. I aby to dostrzec, trzeba przejrzeć wszystkie trzy rozdziały tej księgi, aby zrozumieć, że ten człowiek był takim człowiekiem jak ty i ja. W pierwszym rozdziale księgi Habakuka, już na samym początku księgi dowiadujemy się, że był takim człowiekiem podobnym do ciebie i do mnie. Dziś wielu prześladowanych chrześcijan, jak również ci, którzy bezpośrednio czy pośrednio im pomagają, Habakuk, tak jak i oni, nie był obojętny na wydarzenia, które działy się wokół niego. O Habakuku czytamy, że żył w południowym królestwie Judy, w którym było bezprawie, a sprawiedliwość nie miało głosu w jego kraju. Był człowiekiem zmartwionym. Dowiadujemy się to z pierwszego rozdziału tej księgi. Był człowiekiem też przerażonym. Przerażonym tym, co widział wokół siebie, wołającym do Boga i zadającym mu wiele pytań. Drugi, czwarty werset. Dokąd, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, abym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje mur i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw. Gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego. I tak prawo było łamane. Widzimy w tym fragmencie człowieka, który otwiera swoje serce przed Bogiem, który wylewa cały ból, krzyk, wołanie. Jak długo będę błagał, a Ty nie wysłuchasz? Panie, jak długo? Jak długo będę głośno wołał, krzywda mi się dzieje, a Ty nie ratujesz? Wiemy, kochani, że człowieka można rozpoznać nawet z zawiązanymi oczami po słowach, które wypowiada. Słowo Boże mówi, że z obfitości serca mówią usta. Czyż nie jest tak? Człowiek napełniony tym, co jest wewnątrz, później wyartykułowuje to. A tutaj w pierwszym rozdziale widzimy człowieka, proroka Bożego, pełnego rozterek, wylewającego w modlitwie potok słów. Człowieka, który, kochani, nie wiem jak wy, ale ja spoglądam tu w pierwszym rozdziale, widzę człowieka, który jest rozczarowany Bogiem, do którego modli się codziennie, woła i krzyczy, a on nie odpowiada. Bóg milczy. On mówi: Boże, jak długo będę wołać do Ciebie, a Ty nie wysłuchasz? Krzywda mi się dzieje. Czy Ty tego nie widzisz? Droga siostro, drogi bracie, chcę Ci zadać pytanie. Czy czułaś się, bądź czułeś kiedykolwiek w taki sposób, że wołasz do Boga, a On nie odpowiada? Masz wrażenie, że Twoje modlitwy jakby odbijają się o sufit pomieszczenia, w którym się znajdujesz. I tak jakby grochem o ścianę, nie widzisz odpowiedzi i nie rozumiesz tego, dlaczego tak się dzieje. Powierzyłeś Bogu swoje życie. Rozpoczęłaś i rozpocząłeś z Nim nowe życie, ale przyszły trudności do Twojego życia. Pojawiły się okoliczności wokół Ciebie i zastanawiasz się: Boże, czy jesteś przy mnie? Czy jesteś przy mnie? Czy widzisz to, co się wokół mnie dzieje? Może jesteś jak ten psalmista, który napisał w psalmie 42, że tak jak jeleń pragnie źródeł wód, tak moja dusza pragnie Ciebie. Co noc płacze, wylewam łzy, Ludzie ze mnie szydzą i mówią, gdzież jest Twój Bóg? Może to nie jest oczywiste dla wielu. Może to nie jest oczywiste dla Ciebie, gdzie jest Bóg w chwili, kiedy przechodzisz przez ciemną dolinę. Ale chcę Ci powiedzieć, droga siostro, drogi bracie, że w czasie naszej pielgrzymki tutaj na ziemi życie z Panem Jezusem jest czymś więcej niż pływaniem łódką po spokojnych wodach. Życie z Panem Jezusem to jest też pływanie po wzburzonym morzu. Po takim wielkim wzburzonym morzu, że mogą pojawić się w tak wielkie fale w Twoim i moim życiu, że zaczniemy krzyczeć jak uczniowie Pana Jezusa, Panie ratuj, bo giniemy. Ja to zawsze powtarzam, że życie z Jezusem w czasie naszej pielgrzymki tutaj na ziemi jest czymś więcej niż chodzeniem po pięknych, nasłonecznionych łąkach. One również mogą się zdarzyć w naszym życiu. Ale życie z Panem Jezusem tu w czasie tej pielgrzymki jest też chodzeniem po pustyni. Po pustyni, gdzie Duch Boży może Cię wyprowadzić na pustynię po to, aby Cię diabeł kusił. Czy pamiętacie ten fragment z Bożego Słowa, kiedy Jezus przyszedł nad rzekę Jordan, aby Go Jan ochrzcił, bo godzi się dopełnić wszelkiej sprawiedliwości i gdy Duch Święty stąpił na naszego Pana, Słowo Boże daje świadectwo, w Ewangelii Mateusza o tym czytamy, że gdy wyszedł, Duch Święty Go poprowadził na pustynię, aby Go diabeł kusił. Droga siostro, drogi bracie, chcę Ci powiedzieć, że nie nauczymy się pewnych lekcji duchowych w Elim, tam gdzie są 12 źródeł i 70 palm. Lekcje duchowe, możemy nauczyć się, dużo lekcji duchowych możemy się nauczyć właśnie na pustyni, kiedy przechodzimy przez próby, doświadczenia, kiedy jest wypróbowywana nasza wiara. Jak w objawieniu Jana czytamy, że, gdzie jest mowa o ucisku, który przyjdzie na chrześcijan, on przychodzi już na chrześcijan, ale wtedy okazuje się wiara i wytrwanie świętych. Chińskie przysłowie mówi o tym, że to kryzys. Kryzys ujawnia nasz charakter. To, jakimi jesteśmy właśnie w czasie kryzysu. O, jakże łatwo jest służyć Bogu, kiedy się dobrze dzieje, prawda? Kiedy niebiosa się otwierają przed nami i deszcz błogosławieństw się wylewa na nasze życie. Kiedy widzimy, jak ludzie nas poklepują, mówią, dobrze, dobrze. Jest pokój, jest radość. Wtedy jest dobrze służyć Bogu. Ale co się dzieje, kiedy przychodzą kryzysy? Co przychodzi, kiedy faktycznie figi nie wydają, drzewa nie wydają swoich owoców? W oborach braknie krów. Czy możemy powiedzieć, że wciąż radość będziemy mieć w Panu? Czy uświadamiamy sobie, że On ma to wszystko pod swoją kontrolą? Życie z Panem Jezusem jest czymś więcej niż chodzeniem po pięknie życiodajnych, że tak powiem, winnicach, gdzie rodzą piękne owoce, smaczne. Oczywiście nasze życie może być podobne do właśnie spacerowania wśród takich winnic i doświadczamy wiele takich przykładów w naszym życiu, ale życie z Jezusem to jest też czasami ciemna dolina, o którym pisze psalmista Dawid, że choćbym szedł ciemną doliną. On nie wyklucza tego, że życie z Bogiem jest też przejściem przez ciemną dolinę. On mówi, że choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. A Habakuk tutaj w pierwszych rozdziałach jest roztrzęsiony, nawet w trzecim rozdziale, jak będziemy, jak można tam przeczytać, on o tym mówi w trzecim rozdziale, w 16 wersecie, że gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało, na wieś o tym drgnęły moje wargi. Lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi na lud. Widzimy człowieka takiego jak ty i ja. Widzimy człowieka, który obserwuje i widzi, co się dzieje wokół nas. Co się dzieje wokół niego. Człowieka podobnego do Ciebie i do mnie. Jeśli kiedykolwiek modliłeś do Boga i doświadczyliście tego, że Wasze modlitwy jakby odbijają się o sufit, nie przydzierają się dalej, to wiesz, jak się czuł Habakuk. On rozdzierał swoje serce przed Bogiem. Boże, dlaczego nie odpowiadasz? Dlaczego, gdy wołam, Ty milczysz? Tylko wiecie, Habakuk, kiedy wołał do Boga, nie prosił o nowy samochód dla siebie, czy dobre notowania giełdowe, które poprawiłyby jego status majątkowy. On nie otwierał, nie rozdzierał swojego serca przed Bogiem. By jego działka rolna obrodziła w tym sezonie i dała obfity plon winoroślom przy jego trzodzie, poprawiając tym samym jego status majątkowy. Ale on wołał do Boga, kochani, dlatego, bo prawo było łamane w jego kraju. I to go bolało. Nie mógł zrozumieć, dlaczego Bóg, któremu służy, milczy, gdy zło wokół niego triumfuje. Nie mógł zrozumieć, dlaczego, Panie, milczysz, kiedy tyle niesprawiedliwości jest wokół mnie. Dlaczego, gdy widzisz gwałt i przemoc, Boże, dlaczego nie reagujesz? Dlaczego? I dlatego rozdziera swoje serce i mówi, jak długo będę wołał, a Ty nie wysłuchasz? Dlaczego mam patrzeć na krzywdę? Dlaczego muszę doznawać ucisku? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? I kieruje swoją skargę do Boga, domagając się odpowiedzi. I kochani, w 5 wersecie Bóg w końcu postanawia odpowiedzieć prorokowi, wyjaśniając mu powód swojego milczenia, mówiąc, że doskonale wie, co się dzieje. Kochani, chcę powiedzieć, że Bóg doskonale wie, co się dzieje na tym świecie. Jego nie zaskoczyły żadne epidemie. Jego nie zaskoczył koronawirus. Jego nie zaskoczyła wojna na Ukrainie, wojna w Izraelu, sytuacja z Hamasem. Jego te rzeczy nie zaskoczyły. Pan wszystko ma pod swoją kontrolą. I do Habakuka Bóg mówi właśnie w tym 5 wersecie, podaje powód swojego milczenia. Powód Bożego milczenia był związany z tym, że Bóg dokonuje dzieła, inaczej mówiąc, przygotowuje wydarzenia, które mają nadejść, o których, gdy się będzie opowiadać, ludzie nie uwierzą. Zatem widzimy tutaj, że gdy Bóg milczał, nie oznaczało, że nic nie robił. Jest taka pieśń, która mówi: nawet jeśli nie czuję, Ty działasz. Nawet jeśli nie widzę, Ty działasz. Bóg nie jest ślepy, Bóg nie jest głuchy, Bóg nie jest bezsilny. W 5 wersecie jest napisane: spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Bo oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Jest on okrutny i straszny. Dowiadujemy się w 6 wersecie, że Bóg przygotowuje Chaldejczyków, którzy mają być narzędziem w ręku Boga, instrumentem ukarania Izraela, ludu Bożego, za to, że łamią prawo Boże. Czasy Habakuka i to, co się działo w tym narodzie, to były czasy bardzo bezbożne. Naród, który sobie wybrał Bóg, aby na nowo nawrócił się do swego Boga. Bóg chciał właśnie dać im taką lekcję. Więc widzimy w tym fragmencie, że za najazd Chaldejczyków, który Bóg przygotowuje, jest odpowiedzialny sam Bóg. I dla Habakuka ta odpowiedź wydaje się teraz gorsza niż jego milczenie. Habakuk ma z nią bardzo duży problem. Jak to? Czy Bóg może posłużyć się narodem o wiele jeszcze bardziej bezbożnym niż jego lud? Jeśli prawo było łamane w Izraelu, to co trzeba powiedzieć o tych krajach bezbożnych? Boże? Czy oni mają być narzędziem w Twoim ręku do karania Twojego ludu, w celu karania Bożego ludu? Kochani, z takimi pytaniami zmagali się niektórzy chrześcijanie w Syrii i w Iraku, gdy terroryści Państwa Islamskiego pod sztandarem flagi ISIS zajęły znaczne tereny Iraku i Syrii w 2014 roku, 15-16. Pojechałem do Iraku w 2017 roku w czasie wojny, kiedy próbowano odbić Mosul. Byliśmy 40 kilometrów od Mosulu. Odwiedzaliśmy nasze projekty, które realizujemy tam, niosące pomoc prześladowanym chrześcijanom. I wielu chrześcijan zadawało pytanie: Boże, dlaczego na to pozwalasz? Poznałem tam doktora Rabiego, weterynarza, który w jednej izbie mieszkał kilka osób, nie pamiętam ile ich było. Miał córki, miał synów. Zaprosili nas do stołu. Nas, ściany praktycznie puste, jakiś obrazek wisiał rodzinny, Biblia na stole. I on wypowiada takie słowa, że dziękuję Bogu za ISIS. My wtedy mu zadajemy pytanie, jak możesz dziękować Bogu za ten lud, który przyczynił się do tak wielkiego cierpienia chrześcijan na tym terenie, gdzie wielu pastorów musiało opuszczać domy. Wielu duchownych z lękiem, strachem uciekało. Wielu było mordowanych, zabijanych. On mówi, wiesz, byłem chrześcijaninem tylko z nazwy. Letnim. Nie interesował mnie Bóg. Miałem, podaję tam ilość domów, samochody, dobrze prosperujący zakład weterynaryjny. Miałem wszystko, ale nie miałem Boga, choć uważałem się za chrześcijanina. Ale gdy przyszło państwo islamskie, kiedy zaczęli atakować chrześcijan, stawiali ich w sytuacji takiej, że mieli się wyprzeć Chrystusa. I widziałem męczeńską śmierć, był świadkiem męczeńskiej śmierci wielu ludzi, którzy nie wyparli się Chrystusa. I postanowiłem zagłębić się w Boże Słowo, zacząłem czytać i uświadomiłem sobie, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo. To jest podążanie za Jezusem, być Jego uczniem. Kiedyś miałem domy, samochody, ale nie miałem Boga. Dziś nie mam tych moich domów, zostały zniszczone, nie mam samochodów. Mieszkamy w jednym pomieszczeniu z rodziną, ale mam Boga. Służymy Mu. I On jest wielkim pocieszeniem, doktor Rabi, dla wielu uchodźców, którzy trafili do obozu, dla uchodźców, do chrześcijańskiego obozu, który Open Doors prowadzi na tamtym terenie. Habakuk przyrównuje Chaldejczyków, a chciałbym wam powiedzieć, że Niniwa to jest Mosul, te tereny. Mosul i tereny to są tereny Niniwy. Tam, gdzie kiedyś też Jonasz został posłany do Niniwy, aby nieść przesłanie pokuty, że Bóg wyznacza 40 dni, aby się opamiętali. Był to znany, ten lud był znany z tego, że był srogi. I właśnie Habakuk przyrównuje Chaldejczyków do tych, którzy łowią ludzi jak ryby, dobywają miecze, aby bezlitośnie mordować narody, a swoim siecią spalają kadzidła, a niewodowi składają ofiary, jak czytamy w Biblii. I teraz ty, Boże, masz się nimi posłużyć do ukarania swojego ludu. Czytamy w pierwszym rozdziale 13 wersecie, jak mówi, twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego zatem przypatrujesz się przewrotnym, milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego? Też odnosił się do sytuacji, która miała miejsce w jego narodzie, kiedy lud, Żydzi, byli bezbożni. Zaczęli zachowywać się niekiedy gorzej nawet niż pogańskie narody. I ogarnięty wielką rozterką, bólem postanawia poczekać na odpowiedź. I drugi rozdział mówi, stanę na warcie, pójdę na miejsce czuwania, żeby usłyszeć, gdy przemówi do mnie. Co odpowie na moją skargę? I odpowiedział mi Pan, mówiąc, zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. A jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni. I posłuchajcie tego. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. O tym możemy przeczytać też w liście do Hebrajczyków. Te słowa są podawane w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 38 wersecie. Kiedy autor mówi, tego listu mówi, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. W jakim kontekście to powiedział? Powiedział to w kontekście tego, że widział, jak jego adresaci niegdyś, kiedy doświadczyli oświecenia, potrafili w licznych zmaganiach z utrapieniami stanąć w tej próbie doświadczeń, które przyszły na Kościół. On mówi to do nich, mówiąc, przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono, cierpieliście bowiem z więźniami, przyjęliście nawet z radością grabież waszego mienia, czyli było coś w was takiego, co było w Habakuku. Później, kiedy on sobie już to uświadomił, że Pan ma to wszystko pod swoją kontrolą, że tak, Pan to zdecydował, że to, że... Habakuk jeszcze nie rozumiał, że Bóg tak w rzeczywistości za tym milczeniem stało to, że Bóg przygotowywał pewne wydarzenia, które miały przyjść na ten lud, żeby też pokazać, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i sądzi sprawiedliwie nawet swój lud, że nie ma względu na osobę. W każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. A więc kiedy widzi, że lud odchodzi przy... posyła karę, aby dać ten ojcowski bat na pupę niemowlęcia, jak to się mówi, dziecka. I gdy Habakuk to uświadamia sobie, mówi, Panie, ja już wiem, że teraz choćby figi nie zakwitły, ja jednak radość będę miał w Tobie. Ty masz to wszystko pod swoją kontrolą. Ty troszczysz się. Ty wiesz najlepiej. I autor listu do Hebrajczyków mówi do chrześcijan, do tych, którzy po swoim oświeceniu, kiedyś, kiedy spotkali Jezusa na swojej drodze, kiedy poszli za Nim, potrafili na samym początku swojej drogi tak tyle znieść. W licznych zmaganiach, z utrapieniami, gdy byli wystawiani publicznie na zniewagi i udręki, potrafili nawet z radością przyjąć grabież swojego mienia. A co tam? Bo wiedzieli, jak Słowo Boże mówi, że mieli majętność lepszą i trwałą, przygotowaną tam, w górze, o którym Pan Jezus też powiedział, że nie zbierajcie sobie skarbów tu na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, ale tam zbierajcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie jest w stanie tego zniszczyć. I autor listu do Hebrajczyków mówi, ale co się teraz dzieje? Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Było pewne ryzyko. Chrześcijanie, którzy byli prześladowani, byli już w pewnym momencie zmęczeni tym prześladowaniem. I autor mówi, nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba. Wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. I mówi, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Droga siostro, drogi bracie, czy czujesz niepokój w swojej duszy? Ufaj Bogu. On ma wszystko pod swoją kontrolą. Kiedy uczniom powiedział o znakach Jego przyjścia w Ewangelii Mateusza, tam czytamy w 24 rozdziale, powiedział o tych wojnach, wieściach wojennych, o głodzie, morze, trzęsieniach ziemi i mówił o prześladowaniach, że będą was wydawać i wielu się zgorszy. I dał ostrzeżenie Kościołowi, swoim uczniom. Nie trwóżcie się, nie lękajcie, to musi się wydarzyć, ale powiedział też uważajcie. Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Dlaczego Jezus mówi to do tych, których wybrał i powołał, żeby uważali? Żeby ktoś ich nie zwiódł? Jeżeli byliby tacy bezpieczni, nie dawałby ostrzeżenia tym, których wybrał, których powołał. A jednak mówi, uważaj, uważaj. W czasie tej pielgrzymki na ziemi przyjdą takie doświadczenia, wielu się może zgorszyć, wielu też może odpaść od Boga żywego. Wiecie, historia z siewcą, który wychodzi tak hojnie, rozsiewa ziarno. Pamiętacie, że jedno ziarenko pada na grunt skalisty? Kwitnie, ale gdy żar słońca sprawia, że ono usycha, bo nie ma zbyt mocnych korzeni, uczniowie zadają pytanie, żeby Pan Jezus wyjaśnił to. I co Pan Jezus mówi? Ci, którzy zostali zasiani między grunt skalisty, to są ci, którzy przyjmują słowo z radością, ale gdy przychodzi ucisk i prześladowanie, wnet się gorszą i odchodzą. To nie dla mnie. To nie dla mnie. Nie wiem, jakimi motywacjami kierowałaś się bądź kierowałeś, kiedy przyjmowałaś Jezusa bądź przyjmowałeś Jezusa do swojego serca. Jeśli ktoś ci obiecał powodzenie materialne i tylko dlatego poszłaś bądź poszedłeś za tym, to są złe motywacje. Słowo Boże mówi, że we wszystkim zostaliśmy wypróbowani. Apostoł Paweł mówi to w liście do Koryntian. Mówi o sobie i o swoich współpracownikach. We wszystkim okazaliśmy się sługami Bożymi. W liście do Filipian to wybrzmiewa w dostatku i w niedostatku. Umie cierpieć głód i umie obfitować. A kościołowi w Koryncie mówią, że we wszystkim zostaliśmy wypróbowani. W więzieniach, w chłostach. We wszystkim okazaliśmy się sługami Bożymi. Dlatego, droga siostro, drogi bracie, z tym słowem chciałbym was dzisiaj zostawić. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tak naprawdę od wiary wszystko się rozpoczyna. W liście do Hebrajczyków mamy piękną listę bohaterów wiary. A w 11 rozdziale właśnie tam czytamy, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Ale zwróćcie proszę uwagę, że akcent jest położony, że nagroda jest dla tych, którzy Go szukają. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. Słowo Boże mówi, że demony też w Niego wierzą i drżą przed nadchodzącym sądem Bożym. Ale nagroda jest dla tych, którzy Go szukają. Słowo Boże mówi, szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Królestwo Boże to pokój, radość. Społeczność z Duchem Świętym. Radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, radość w Duchu Świętym. Apostoł Paweł, kiedy pisał do Filipian, do Kościoła, pisał to... Może jeszcze znajdę, tylko już na sam koniec. Pisał o Tymoteuszu w 2 rozdziale, 20 i 21 wersecie, mówiąc o nim, że albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co Jezusa Chrystusa. Droga siostro, drogi bracie, czy my szukamy w naszym życiu tego, co należy do Pana? Ja powiedziałem, Panie, ja chcę szukać tego, co należy do Ciebie. Nie chcę szukać tego, co należy do mnie, swego, ale chcę szukać Ciebie, chcę szukać tego, co jest bliskie Twojemu sercu. Ale muszę zrozumieć, co jest bliskie Twojemu sercu. I gdy otworzyłem Ewangelię Łukasza w 19 rozdziale, przeczytałem tam o tym, jak szedł Jezus i zobaczył Zacheusza, przełożonego celników, który się wdrapał na drzewo, aby zobaczyć Jezusa. I gdy Jezus powiedział, Zacheuszu, zejdź, bo chcę dzisiaj wieczerzać u ciebie w domu, to wiecie, ten właśnie Zacheusz, który go zaprosił do siebie, jak ludzie zareagowali? Czytamy o tym w 19 rozdziale, 7 wersecie, a widząc to wszyscy szebrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. Droga siostro, drogi bracie, czy ty chcesz przyjść do... Czy jesteś gotów pójść do grzesznego człowieka w gościnę, aby z nim zjeść, aby z nim porozmawiać. To, co Jezus zrobił dla Zacheusza, sprawiło, że Zacheusz szybko zszedł z drzewa i powiedział: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. I wtedy wypowiedział te słowa: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Tymoteusz miał troskę właśnie o Kościół. Tymoteusz miał troskę o ludzi. Paweł mówi: nie ma drugiego takiego jak on, szczerze troszczącego się o was. Powinniśmy troszczyć się o siebie nawzajem. Jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. W Księdze Joba jest tak szczególnie napisane, że strapienionemu należy się pomoc od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. Choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. O tym więcej powiem w czasie naszej prelekcji po nabożeństwie. Jeszcze mam tak wiele wam do powiedzenia, ale chyba już doszedłem do końca mojego czasu. Czy jeszcze nie? W końcu apostoł Paweł mówi właśnie do Filipian. Dlaczego chcę zwrócić uwagę waszą na ten zbór? Dlatego, bo o tym zborze czytamy w 4 rozdziale, 15 wersecie: a wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Apostoł Paweł ma wielki sentyment do tego kościoła Filipi. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, dostrzegamy tam, że właśnie ten zbór wiedział, że właśnie Filipi Paweł był aresztowany. Do Filipian pisze w pierwszym rozdziale, 28 wersecie: w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. Gdyż wam, dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć. Staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Kieruję te słowa właśnie do kościoła, gdzie już na samym początku czytamy, że ilekroć o nich wspomina, dziękuję Bogu, że trwają w Ewangelii Bożej. Dziękuję Bogu, pierwszy rozdział, trzeci werset, mojemu, za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was z radością się modląc, za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Do nich mówi, że mam tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, dopełni je do końca. Pamiętam, że gdy czytałem ten fragment, zastanawiałem się, jak to jest, że Paweł pisze do kościoła Filipii i ma pewność, że ten, który rozpoczął w nich dobre dzieło, dopełni je do końca, a do Koryntów już tej pewności nie miał. Bo czytamy w liście do Koryntian, że w pewnym momencie mówi do nich: obawiam się, że tak jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak żeby wasze serca nie oddaliły się od szczerego oddania Chrystusowi. Wita ich jako tych, którzy zostali oczyszczeni, odkupieni drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Wita ich jako świętych, i jednych, i drugich. Ale do Koryntian mówi: nie łudźcie się. Kiedy się dowiaduje, że jakie grzechy są w kościele, mówi: nie łudźcie się, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwo Boże odziedziczą. Te ostrzeżenia wysyła do różnych kościołów. Nie tylko do Koryntian. Ale w Koryncie to tak bardzo wybrzmiewa, że Paweł mówi kościołowi o tym, że tak jak kiedyś Bóg wyprowadził swój lud z Egiptu, z domu niewoli, spod panowania Faraona, spod biczów egipskich, można powiedzieć, zbawił ich, uratował ich od tego cierpienia i wyprowadził ich w stronę ziemi obiecanej miodem i mlekiem płynącej. To Paweł szczególnie podkreśla w tym liście, że wielu z nich nie dotarło do tego miejsca. Ciała ich zasłały pustynie z powodu grzechów, które się pojawiały. Ten lud, który został wybawiony nie doszedł, większość z nich nie doszło do celu przeznaczonego przez Boga dla każdego z nich. Ta ziemia obiecana była dla wszystkich, których Bóg wykupił. I mówi o tym, że ciała ich zasłały pustynię, a to się stało przykładem dla nas, którzy żyjemy u kresu wieków, abyśmy nie pożądali tych rzeczy, które oni pożądali. Abyśmy nie kusili Boga tak, jak oni kusili. Abyśmy nie oddawali się wszeteczeństwu tak, jak oni się oddawali. I Bóg, widząc, co się dzieje za czasów Habakuka, przygotował lud srogi, aby wstrząsnąć swoim ludem. I choć na początku dla Habakuka te słowa były tak bardzo przerażające, one były o wiele gorsze niż milczenie Boga. Dlaczego on milczy? Ale on miał powód. On przygotowywał te wydarzenia, aby wstrząsnąć ludem, aby mogli z powrotem powrócić na ścieżkę sprawiedliwości. I wtedy Habakuk, widząc, jak Bóg jest wielki, sprawiedliwy, jak rządzi narodami i może się posłużyć nawet bezbożnym narodem. Chciałbym to wyraźnie podkreślić, że Bóg może posłużyć się zdeprawowanym narodem, ale nie oznacza to, że pochwala wszystko, co się w nim dzieje. Wszystkie narody podlegają Bożemu sprawiedliwemu sądowi. O tym mówi Boże Słowo. Babilon został osądzony i zostanie osądzony ten współczesny. I wszystkie inne narody łącznie z Izraelem, które czynią zło w oczach Boga. Bóg szuka w narodzie, miły mu jest każdy, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Droga siostro, drogi bracie, powinniśmy stanąć w wielkiej czci oddaniu przed Bogiem, któremu służymy, do którego należy wszystko na tej ziemi. Diabeł jest uzurpatorem, ale ostatnie zdanie należy do naszego Pana. I On powołał Ciebie i mnie, abyśmy byli światłem i solą tej ziemi. Powołał Ciebie i mnie, aby ludzie mogli kosztować nas, nasze życie, sól. Bo gdy skosztują sól, Bożą sól, zapragną picia. Zapragnie im się... Brakuje mi tych słów, przepraszam. Będą mieli pragnienia, aby się napić. A Słowo Boże mówi, że wodą życia jest Jezus Chrystus. My mamy być solą. I ludzie mają nas kosztować, aby zapragnęli Jezusa Chrystusa, bo On przyjdzie. On przyjdzie. Pocieszajmy się tymi słowami. Pan jest blisko. Dlatego Paweł w liście do Filipian mówi w 4:4, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam wam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Tak bardzo potrzebujemy Bożego pokoju. Droga siostro, drogi bracie, radujmy się. Powiedzmy za Habakukiem, choćby figi nie zakwitły i urodzaj winic by znikł, choćby nasz kraj i okoliczne kraje obróciły się w ruinę. My miejmy ufność w Bogu, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę. Pan jest blisko. Ta zachęta, że Pan jest blisko, która ma za zadanie nakłonić nas, abyśmy byli posłuszni tym słowom ze względu właśnie na to, że Pan jest blisko, można zrozumieć w dwojaki sposób. Po pierwsze, apostoł Paweł mógł mieć na myśli to, że niedługo Pan Jezus pojawi się na ziemię, na ziemi. I wynikać to może właśnie ze słów zapisanych kilka wersetów wcześniej, w 3:20. Pozwólcie, że to przeczytam. gdzie czytamy właśnie, że nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. I to jest dobry powód, kochani, aby każdy, kto w Nim pokłada tę nadzieję, oczyszczał się tak, jak On jest czysty, bo Pan jest blisko. Ja wiem, że przyjdzie wiele szyderców, tak jak pisze Piotr, że powiedzą, gdzież jest przyobiecane Jego przyjście? Odkąd ten świat istnieje tak długo, tak wszystko to trwa, gdzież jest? Będą tacy szydercy. Ale Słowo nas obliguje, pocieszajmy się tym. Pan jest blisko, Pan nadchodzi. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. I to jest dobry powód do tego, aby oczyszczać się, jak On jest czysty, jak czytamy w pierwszym liście Jana 3:3. Aby się uświęcać tak, jak On jest święty. Bo Pan jest blisko. Dlatego mówi, skromność wasza niech będzie znana też wszystkim ludziom. Uprzejmość, inne tłumaczenie mówi. Bo Pan jest blisko. Pawłowi też mogło chodzić o to, że Pan właśnie w swoim duchu jest obecny wszędzie. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale czytamy o tym, kochani, że przecież On nie jest daleko od każdego z nas. On mówi to na Areopagu. Bóg jest naprawdę blisko. Kiedy czytamy Psalm 139, to czytamy tam, kochani, o tym, że psalmista szczególnie to mówi, że Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę, spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim? Zobaczcie, co mówi psalmista. Dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. Dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i noc się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Słowo Boże mówi, Pan Jezus dał nam obietnicę, że jest blisko, gdzie dwaj lub trzej zgromadzą się w imię moje, tam jestem pośród nich. A ja tu widzę więcej niż dwoje, niż troje. Pan jest wśród swego ludu. Pan jest w czasie burzy, w czasie trzęsień ziemi z Tobą, w czasie pustyni, przez którą może przechodzisz, a może już niedługo będziesz szła bądź szedł. Bóg jest z Tobą w czasie ciemnej doliny. On jest z Tobą. Pamiętam historię pastora za Fidela Castro, który był uwięziony w więzieniu. Wrzucili go do szamba. Tam, gdzie było pełno fekalii, był zanurzony po szyję. Wielu więźniów politycznych tam wrzucano do środka. I nie trzeba wam chyba mówić, że jak wyciągano ich, to po kilku dniach czy kilkunastu dniach oni umierali. Ze względu na zakażenie. Ciała były otarte od tych murów, od tych kamieni w celi. Kiedy byli bici, przeżynani, tam maltretowani. Ten pastor został rzucony do tego szamba i jak opisywał sytuację, mówi, że mój Boże, to z powodu Twojego imienia tu się znalazłem. I nagle zobaczył, jak na końcu zbiornika tego szamba zakwitła piękna lilia. Tak przy nim. Wiecie, te lilie, które widzimy, jak idziemy gdzieś nad jezioro, nad staw. I on zadał sobie takie pytanie, jak ten piękny kwiat mógł znaleźć się w tak brudnym, śmierdzącym miejscu. I poczuł w swoim sercu głos, usłyszał. Ty jesteś dla mnie taką lilią, a ja jestem razem z Tobą, zanurzony po szyję. Jestem z Tobą. Pan jest blisko. Bóg dał obietnicę swojemu Kościołowi. Na sam koniec już, kiedy wysyłał swoich uczniów, mówiąc, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, czyniąc uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i nauczając ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A ja będę z wami, aż do skończenia świata. Czy świat się skończył? Nie. Bóg jest ze swoim Kościołem aż do skończenia świata. I Pan Jezus powiedział swoim uczniom, że kiedy odchodził, zobaczył ich smutek, że się smucili, że On odchodzi. On mówi, nie zostawię was sierotami. Poślę wam Ducha Świętego. Mojego Ducha. Ducha mojego Ojca. Będę z wami aż do skończenia świata. Dlatego kiedy Paweł mówi do Kościoła, radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się. Pan jest blisko. Mówi o tym, że On jest też wśród nas. Między nami. Jest w każdej sytuacji życiowej. I choć wydaje ci się, że może milczy w twojej sprawie, ufaj, On coś przygotowuje. Przygotowuje wybawienie też dla swojego ludu. Kiedy potrzeba skarcić, skarci. Ale Słowo Boże mówi, który ojciec, kto kocha swoje dziecko, nie karci. Kochamy swoje dzieci, więc karcimy, bo chcemy wprowadzić ich na właściwą ścieżkę. Bóg jest blisko, dlatego akcent nie jest położony tutaj na sposobie wyrażania radości, ale na źródle. Radujcie się w Panu. Sposób radowania może być różny. Ktoś może podskoczyć, może zaklaskać, a ktoś może zapłakać. I te łzy będą łzami radości, szczęścia. Boże, dziękuję Ci za Twoje miłosierdzie. Dziękuję Ci za Twoje przebaczenie. Dziękuję Ci za Twoją cierpliwość. Do mnie, do nas. I to są łzy radości. A więc sposób wyrażania radości jest odmienny. Apostoł Paweł z Sylasem, kiedy byli właśnie uwięzieni w więzieniu, byli zakuci w dybi, śpiewali pieśni, oni nie mogli zaklaskać, bo byli zakuci. Ale śpiewali radośnie, wychwalali Pana. Więc sposób wyrażania radości jest różny, ale źródło naszej radości jest niezmienne. Źródłem naszej radości jest Pan. I dlatego, kiedy uchwycimy się tego, że Pan jest naszym źródłem radości, niezależnie, czy ziemia zatrzęsie się pod moimi nogami, niezależnie od tego, czy huragany pojawią się nad moją głową, ja ufam Panu, bo On jest moją siłą, On jest moją radością. On wie najlepiej, co jest dla mnie w tym momencie potrzebne. I dla Ciebie. Dlatego Słowo mówi, oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Amen. Chciałbym, abyśmy powstali do modlitwy. Chciałbym zakończyć jeszcze to zwiastowanie modlitwą. Drogi Boże, Panie nieba i ziemi, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za zbór Pański, który budujesz tu w Tarnowskich Górach. Dziękuję Ci za to, że mogę tak czuć się tutaj, jak u siebie w domu. Dziękuję Ci, że jesteś wśród nas, że możemy wyciągnąć tak wiele lekcji z Twojego słowa, że ono jest instrukcją tego, jak żyć, jak postępować, aby się Tobie podobać. Ucz, karć, Panie, napominaj, przekonuj ten świat o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Chcemy uczestniczyć w boskiej naturze, do której nas powołałeś, Panie. Dziękuję Ci za odkupienie. Dziękuję Ci za usynowienie. Dziękuję Ci, że adoptowałeś nas do swojej rodziny i nazwałeś braćmi, siostrami, swoimi dziećmi. I dałeś obietnicę, że tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Twoimi. I wiem, że Twoje zaprowadzenie może być też na pustynię Twojego ludu. Ale abyśmy dotarli do końca. Abyśmy mogli powiedzieć za apostołem Pawłem, że dobry bój bojowaliśmy, wiary zachowaliśmy. A teraz czeka nas wieniec żywota obiecany tym, którzy umiłowali Twoje przyjście. Dziękuję Ci, Panie, że uratowałeś nas, że przybyłeś na ten świat, aby odkupić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Nie zbawieni zostaliśmy z powodu uczynków, ale z powodu Twojej łaski. Ale teraz chcesz, abyśmy, Panie, nieśli dobro innym. Twoja łaska naucza nas, aby wyrzec się bezbożności, światowych pożądliwości na tym świecie, wstrzemięźliwie, pobożnie żyć, godnie Cię reprezentując. I tak nam dopomóż. Dziękuję Ci za ten czas i proszę o błogosławieństwo kolejnej części naszego spotkania, kiedy zasiądziemy do stołów, aby wspólnie zjeść posiłek, a później, kiedy zanurzymy się w świadectwa Twojego cierpiącego ludu, abyśmy mogli stanąć jednomyślnie w modlitwie za Twoimi braćmi, siostrami, za naszymi braćmi, siostrami, za Twoimi dziećmi. Amen.